jeden rozdział z Ewangelii Mateusza mówili. 25. Pan Jezus, kiedy chodził w ciele po ziemi, opowiadał tą opowieść. Ci, którzy go słyszeli, mogli rozważyć sobie słowa, które padały z ust naszego Pana, mogli się zastanawiać, mogli sycić się tym słowem. Oni mieli wtedy problem, kto to jest? Jedni mówili, że to prorok. Inni mówili, że Syn Boży. Inni jeszcze mówili, że to zwodziciel. I teraz ci ludzie musieli rozsądzić, słuchając Jezusa, kto to jest. Widzieli znaki i cuda. Widzieli rozmnożenie chleba. Widzieli, jak demony wypędzane były z ludzi. A nadal mieli problem, ponieważ ci, którzy mieli ich prowadzić, mówili im, że ten człowiek nie służy Bogu, ponieważ czyni pewne rzeczy wbrew ich nauce. I ci ludzie rzeczywiście mieli wiele problemów w tym momencie. Jak do tego podejść? I teraz Pan Jezus mówi im właśnie też takie podobieństwo. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca, a 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł: zaprawdę, opowiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Chciałem powiedzieć, żebyśmy mogli tak sobie to rozważyć. Spójrzmy najpierw na to, co mówi Pan Jezus. Pan Jezus tutaj zawiadamia, że nastąpi taki dzień, w którym przyjdzie po swój Kościół. I zawiadamia tu wszystkich wierzących o tym najważniejszej sprawie, że On przyjdzie. Czasami można by było zapatrzeć, kto to jest panna mądra i kto głupia. I można byłoby to rozważyć. Ale tu najważniejsze jest to, że Jezus przyjdzie po swój Kościół. Pan Jezus mówi: bądźcie czujni i trzeźwi, ja przyjdę. Na podstawie tych niewiast chcę pokazać, kto będzie gotowy na spotkanie z Nim. Jest powiedziane w Biblii, że kiedyś w okamgnieniu to wszystko powstanie i wyjdziemy naprzeciw Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Ale każdy, który będzie gotowy na to spotkanie, ten wyjdzie. Ten, który będzie czujny i trzeźwy, ten, który tak umiłuje Jezusa Chrystusa, że będzie gotów, aby spotkać się z Nim każdego dnia, każdej chwili. I tak ponownie, jakby Bóg zaczyna docierać do mego wnętrza i coraz bardziej pokazuje to, co kiedyś mówiliśmy sobie. Kogo ja bardziej kocham? Swoje dzieci czy Jezusa? I tak znowuż jakby dociera z tym samym jakby poselstwem, pokazując: jeżeli będziesz mnie bardziej kochał, to nie zrobisz niczego złego, aby coś zyskać dla swoich dzieci. I tutaj często Pan wydaje nas na takie doświadczenie dnia codziennego. Daje pewne doświadczenia i patrzy, czy my miłujemy Jezusa Chrystusa tak bardzo, że nie damy podstawy temu, aby nie być gotowymi na spotkanie z Nim. I to jest właśnie wspaniałe, że Pan dociera do nas i poucza nas każdego dnia jakby, pokazując, popatrz, ty musisz tak być mocno gotowym, aby się spotkać ze mną, że nie pozwolisz na nic, co by zamknęło ci drogę w tym momencie, że będziesz tak czujny i trzeźwy, że będziesz wykorzystywał ten czas, jak znamy z Biblii, gdyż dni są złe, na co wykorzystywał, aby zawsze być gotowym, zawsze takim napełnionym tym, co przychodzi od Boga, z nieba. Ale podstawą, która jest dla nas tak bardzo ważna, jest to, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie. Zwróćcie uwagę, że kiedy człowiek zapomni o przyjściu Chrystusa, kiedy jakby to przyjście Chrystusa nie jest takie gorące, to człowiek letnieje. To jest tak jak automatyczne. Jedno z drugim jest połączone. Momentalnie, jeżeli człowiek żarliwie nie oczekuje na przyjście Pana, nie zważa na dzień, na każdy dzień, nie czuje potrzeby gotowości. I dlatego Pan Jezus tutaj chciał powiedzieć najpierw to, że On przyjdzie, a później ostrzec, aby ci, którzy uwierzyli w Niego, nie stali się jak głupi, którzy zapomnieli o Jego przyjściu i nie byli przygotowani, którzy nie korzystali z tej łaski każdego dnia, który Bóg nam darował tutaj na ziemi, abyśmy byli gotowi, abyśmy byli napełnieni tym, co od Boga, co z nieba. Chciałem, żebyśmy tak na chwilę do przypowieści Salomona zerknęli, do 13 rozdziału i 9 wiersza. Popatrzmy, jak tu jest powiedziane, jak Salomon już powiedział tutaj. Światłość sprawiedliwych jaśnieje, lecz lampa bezbożnych gaśnie. Dlaczego ona gaśnie? Ja wam coś powiem. Popatrzcie. To jest tak bardzo... Pan mi tak pokazał i myślę, że to jest tak dobrze, można zrozumieć łatwo. Jest zgromadzenie. I teraz w tym zgromadzeniu są... różni ludzie przychodzą. I dajmy na to, gdybyśmy teraz mieli w zgromadzeniu... powiedzmy, śpiewać Panu 3 godziny. I moglibyśmy czasami obserwować pewną rzecz, że ktoś już by miał dość po 15 minutach. Ktoś by miał dość, powiedzmy, po pół godzinie. Ktoś po godzinie. Ktoś odpowiadał po półtora. I coraz mniej byłoby tych, którzy doszliby do 3 godzin i jeszcze by chcieli nadal uwielbiać Pana. Popatrzmy, pannom głupim te lampy się zapaliły, ale one nie mogły płonąć dalej. Zabrakło tego ognia, aby być gotowym. Zwróćmy uwagę, że kiedy człowiek nie chodzi z Bogiem, to wystarcza mu bardzo krótko. Ale kiedy człowiek chodzi z Bogiem, to mógłby z Bogiem spędzać wiele czasu i ten czas mu jakby tak szybko płynie, taki szczęśliwy jest. Ja zauważyłem, że to jest bardzo wielkie podobieństwo. Jeżeli ja żyję z Bogiem codziennie, jest to dla mnie wielką radością, to kiedy przyjdzie Pan, to ja mu wyjdę naprzeciw i nie zgasnę w tym wyjściu. Będę żarliwie jeszcze bardziej ku Niemu. Ale kiedy nie będę taki, to w tym momencie jakby zapomniał, o, Pan przyszedł, ale później zobaczę, że nie mam tych wewnętrznych, prawdziwych emocji gotowych oddać chwały Bogu. Że ten płomień jest tylko taki chwilowy i później gaśnie. Zobaczmy taką rzecz, na przykład człowiek, który popełnił grzech. W pewnym momencie jego duch chciałby się unieść do Boga, ale w następnym momencie przychodzi oskarżyciel i mówi: zgrzeszyłeś, i ten człowiek upada i już nie ma sił uwielbić Boga. Zwróciliście na to uwagę, że tak jest? I to jest bardzo podobnie. Kiedy te niewiasty, te głupie, które nie były przygotowane, które popełniały jakieś takie drobne przestępstwa, nie jakieś wielkie, bo chrześcijanin nie potrafi popełniać wielkich jakichś przestępstw. One takie drobne popełniały i w tym momencie one się jakby rozpalają do Pana i przychodzi diabeł. I w tym momencie człowiek gaśnie. I co teraz człowiek może zrobić? Co może zrobić człowiek, który nie jest przygotowany na spotkanie z Panem? Jedyna rzecz, która może zrobić, to pójść i uregulować swoje sprawy. Ale jak czytamy, Pan nie czeka. Już czas łaski w tym momencie mija i człowiek już nie może nabyć tych ognistych przeżyć z Bogiem i zaczyna stygnąć. I wtedy po prostu się już nie może dostać. Bo czy wyobrażacie sobie być z Bogiem w wieczności i nie cieszyć się z tego? Mieć już dość, wieczność z Bogiem? Czy to jest, tak jak żeśmy sobie mówili, czy to jest zbyt długi czas dla chrześcijanina, dla dziecka Bożego? Tak jak mówiliśmy, to jest absolutnie idealny czas taki, jaki dał nam Bóg. I tutaj ja widzę, jak Pan chce pokazać, że jeżeli ja w codziennym dzisiaj dniu nie doświadczam tego pragnienia Boga, tego chodzenia z Bogiem, to Kiedy On przyjdzie, może mi zabraknąć tego. I diabeł w tym momencie mnie zatrzyma. Przez to bezbożność, przez jakieś rzeczy, w których nie chodziłem z Bogiem, zbyt trzeźwo i zbyt czujnie, gdzie pozwoliłem sobie na układ ze światem, gdzie pozwoliłem sobie, żeby ten świat wkroczył w moje serce. I dlatego jest powiedziane, że światłość sprawiedliwych jaśnieje, ale lampa bezbożnych gaśnie. Jeszcze w przypowieściach, to sobie też ostatnio omawialiśmy, 4:18 w przypowieści Salomona. Zobaczmy, że tak jak mówiliśmy, tak wygląda droga sprawiedliwych. Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do pewnego dnia. Tak wygląda chrześcijanin, prawda? Coraz jaśniej rozświeca się jego lampa i coraz jaśniej świeci. On wzrasta. Ten wzrost daje Bóg. Doświadczenia pozwalają mu oczyszczać jakby to wszystko, co mogłoby przeszkadzać temu światłu. Doświadczenia, w których czasami może zobaczyć, że tu jest słaby i potrzebuje jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga. Że nie może polegać na tym, że kiedyś do tego doszedł i to już jest pozycja, którą będzie miał na zawsze. Jest powiedziane, mamy trwać w tych pozycjach, które zdobyliśmy. Nie wolno nam ich oddać diabłu. I zobaczmy, co się dzieje na przykład na zgromadzeniach. Jest głoszone słowo, jak powinien człowiek postępować. I teraz w zgromadzeniu słowo usłyszane powinno być zamienione w słowo wykonane. Prawda? Ale żeby zamienione zostało słowo wykonane, to musi człowiek je wziąć i poważnie je potraktować. I wtedy je wykona. Ale jeżeli je nie wykona, to diabeł mu je ukradnie. Popatrzmy, że można powiedzieć, że w zgromadzeniu czasami możemy to doświadczać, że człowiek wychodzi ze zgromadzenia taki naładowany, prawda? Stanął na jakiejś pozycji, ale tę pozycję teraz on musi utrzymać. On nie może ją oddać diabłu po prostu lekko gdzieś pośród świata. Jeżeli ją odda, to stracił pozycję. I znowuż będzie musiał wejść na nią. Ale jeżeli człowiek tak z kilka razy straci, to później już nie wierzy, że utrzyma tą pozycję. I często już później jest taki już gotowy zrezygnować nawet. I to też widzimy, prawda? I to jest, popatrzmy, jest powiedziane, że Jezus Pan nasz powiedział, czy znajdę wiarę na ziemi. Panny mądre będą trwały w wierze w Jezusa. Panny głupie będą wiedziały, że przyjdzie Jezus, ale nie będą, ta wiara nie będzie czynna. Nie będzie przygotowywała się na spotkanie z tym, w którego wierzy. My musimy zrozumieć, że każde słowo Pana służy ku temu, abyśmy co? Byśmy wzrastali. To jest jak nasz pokarm, którym się karmimy. Każdym słowem, które pochodzi z ust Boga naszego, abyśmy wzrastali. Człowiek, który powiedzmy jadłby tylko, a nie wzrastałby powiedzmy, tego człowieka często posądza się o to, że ma tasiemca, że ma kogoś, kto mu trawi ten pokarm. I tak może być z chrześcijaninem, który wiele słów słyszy, ale nie żyje. Ma kogoś, kto trawi ten pokarm. To mu wykrada ten pokarm za każdym jednym razem. Dlatego jest tak dobrze zrozumieć, żeby strzec słów, które daje nam Pan. Pan mówi, żebyśmy byli czujni i trzeźwi, tak? Abyśmy rozumieli, co Jezus nam mówi. Popatrzmy, to jest takie wspaniałe. Pan mówi, ostrzegam Cię. Ja przyjdę. A kiedy Pan mówi, ja przyjdę, to znaczy, że przyjdzie. Pewnego dnia to nastąpi i wtedy będzie wielka radość. 20 rozdział też przypowieści. Możemy tego na każdy dzień doświadczać, bo jakby doświadczenie mamy sami w sobie, jak powinniśmy brać to słowo, jak postępować. Popatrzmy. Kto przeklina swojego, 20 rozdział, 20 wiersz, kto przeklina swojego ojca i swoją matkę, tego lampa z nastaniem ciemności gaśnie. Pan Jezus powiedział, że kiedy przyjdzie? O północy. W tych ciemnościach przyjdzie Pan, ale człowiek, który nie miłuje, nie czci swoich rodziców, jego lampa zgaśnie. Dlaczego? Dlatego, że to ten grzech spowoduje zgaśnięcie tej lampy. Ona nie będzie mogła płonąć jasno. To jest tak, jakby w tym momencie przykryć czymś tą jasność, zadusić tą jasność. To powoduje po prostu grzech. Coś, co oddzielałoby człowieka od Boga. I popatrzmy, jak to się na przykład, ja tak po prostu jak sobie obserwować można, że czasami jest tak, że przychodzi ktoś na zgromadzenie i dopiero tak otwiera się, powiedzmy po jakimś takim wstępie jakimś, dopiero jest taki otwarty, prawda? Że wcześniej to taki zamknięty był jakby. To jest właśnie to, kiedy człowiek otwiera się na atmosferę panującą w danym miejscu. Nie otwiera się na obecność Pana na każdy czas. A powinno być to, że my powinniśmy być otwarci na działanie Pana w każdym miejscu, gdzie jesteśmy. Nie tylko w zgromadzeniu, ale w każdym jednym miejscu. I wtedy człowiek, który przychodzi, cały czas jest otwarty, prawda? Ponieważ chodzi cały czas w społeczności z Jezusem. Niepotrzebny mu jest jakaś wstępna atrakcja, która by go rozbudziła. Bo czasami coraz bardziej często jest stosowane to, że muzycznie człowieka się rozbudza do tego, żeby on był gotowy już do bycia z Bogiem. To jest tak, jakby co chwilę budzić kogoś śpiącego i on znowu zasypia. Czekam ci później, to ci ten gdzieś chciałem. To jest bardzo ważne, żebyśmy mogli obserwować, jakby co może stać się też przeszkodą. 24 rozdział przypowieści Salomona. I też 20 wiersz. Bo zły nie ma przyszłości, a lampa bezbożnych zgaśnie. I chciałbym powiedzieć tak, jak Pan chce do nas dotrzeć. Tak jakby mówi: dzieci moje, czuwajcie. Nie lekceważcie tego czasu, który dzisiaj wam daję. Ale czuwajcie i bądźcie czujni, abyście nie zmarnowali tego czasu i abyście byli gotowi, kiedy przyjdę. Pan mówi, że On zaskoczy wszystkich, którzy co? Nie są czujni, nie są trzeźwi. Ale nie zaskoczy tych, którzy należą do Niego, ponieważ oni zawsze będą gotowi, żeby otworzyć. Każdego dnia, gdyby dzisiaj przyszedł Pan Jezus, teraz, w tej chwili, to każdy z nas musi być gotowy na to, aby spotkać się z Nim. Nie można już wtedy sobie rezerwować jeszcze czasu, że ja jeszcze coś zdążę zrobić. Jeszcze coś zdążę załatwić. Jest powiedziane, że Jezus przyjdzie jak złodziej w nocy. Przyjdzie jak ktoś, kto jakby w tym momencie człowiek się nie spodziewa, że teraz przyjdzie. My mamy być gotowi w każdej chwili. Dlatego uczymy się Słowa Bożego. Uczymy się, jaka jest wola naszego Ojca, aby ją wypełniać. Uczymy się, jak wielką łaskę nam okazuje każdego dnia. Jeszcze jeden taki wiersz z Kaznodziei z 11 rozdziału. Można było nawet, jak tu cały czas się właśnie przybija i bezbożny, i sprawiedliwy. Niewinność, trzeci wiersz. Niewinność prowadzi prawych, ale przewrotność przywodzi niewiernych do zguby. Bogactwo nic nie pomoże w dniu gniewu, lecz sprawiedliwość ratuje od śmierci. Sprawiedliwość toruje nienagannemu drogę, lecz bezbożny upada wskutek swej złości. Sprawiedliwość ratuje prawych, lecz niewierni wpadają w sidła swej żądzy. Gdy umiera człowiek bezbożny, to kończy się wszelka nadzieja, oczekiwanie niegodziwych nie spełnia się. Sprawiedliwy zostaje wyratowany z niedoli, a na jego miejsce przychodzi bezbożny. I tak dalej, i tak dalej. I cały czas jest pokazane jakby, że ci, którzy trwają w sprawiedliwości, ci będą zawsze gotowi, aby się spotkać z Panem Jezusem Chrystusem na każdy dzień. My musimy wiedzieć, że głównym naszym takim zadaniem jest czekać na Pana. I tak jak jest powiedziane, Maranatha, Pan nadchodzi. Pan na pewno nadejdzie. Pewnego dnia będzie właśnie ten dzień, w którym Pan Jezus Chrystus przyjdzie po swój Kościół. Będzie to wspaniały dzień dla wszystkich, którzy starali się być znalezionymi w Jego oczach godnymi bycia z Nim, którzy trzymali się Jego, którzy patrzyli na Jego słowa i gotowi byli je wykonywać. I będzie to dzień zarazem straszny dla tych, którzy zlekceważyli to i zapomnieli, że Pan nadejdzie. I ich życie jakby zamknęło się w sferze tej ziemi, chociaż w chrześcijaństwie, ale jakby już nie z gorącością oczekiwania na przyjście Pana. To jest podstawa chrześcijaństwa. Gdyby nie było tego słowa, że Pan nadejdzie, byłoby to tragiczne, gdybyśmy nie wiedzieli, na co możemy czekać i dlaczego właściwie żyjemy w ten sposób, dlaczego się modlimy, dlaczego wzywamy Pana Jezusa Chrystusa, dlaczego nie chcemy robić to, co czasami chce zrobić nasze ciało. Dlatego, że właśnie, że Pan nadejdzie. Że pewnego dnia, tak jak jest powiedziane w Zachariasza, w Malachiasza, że została wpisana księga, aby ci, którzy gorliwie oczekują na spotkanie ze swoim Bogiem, wiedzieli, że ich oczekiwanie nie jest na marne. Że to, że oni nie idą pod rękę z tym światem, jest dla nich tą nadzieją, że będą mogli być w wieczności z Bogiem. Że chociaż bezbożny żyje sobie teraz tak lekko, to pewnego dnia będzie musiał stanąć przed Bogiem i ponieść konsekwencje, ale kiedy sprawiedliwy stanie przed Bogiem, to będzie już zawsze mógł być szczęśliwy. 1 Koryntian. W 6 rozdziale i 17 wierszu. Tu jest takie słowo powiedziane: kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Można powiedzieć, że Pan Jezus Chrystus, kiedy odchodził, powiedział, że ja idę przygotować wam miejsca. Kiedy przygotuję, przyjdę po was, abyście byli za mną tam, gdzie ja jestem. I kiedy my się łączymy z Panem, jesteśmy tak samo gorliwie oczekujący na dzień spotkania. Pan Jezus oczekuje na ten dzień i my oczekujemy na ten dzień. Jest powiedziane, że Ojciec tylko zna tą godzinę, w której to nastąpi. I teraz można powiedzieć, Pan Jezus czeka na to, co się stanie, tak jak czytamy w objawieniu, że pewnego dnia Bóg powie już i wtedy anioł wyjdzie i powie do Jezusa, Pana naszego już, i wtedy Jezus stąpi i ziemia zostanie rżnięta, przyjdzie po swój Kościół. I teraz jesteśmy jednym duchem, tak jak Pan czeka na spotkanie z nami, tak i my oczekujemy na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Dlatego kiedy czytamy pieśń nad pieśniami, to widzimy, że co się dzieje, że i niewiasta, i ten młodzieniec, mężczyzna nawzajem, co robią o sobie? Mówią wspaniałości, podziwiają się nawzajem. Kościół Pana Jezusa i Pan Jezus swój Kościół uczynił nas czystymi, nieskalanymi, świętymi. Pan Jezus. I może się chlubić z nas, jacy jesteśmy piękni i że On tęskni do nas i pewnego dnia się spotkamy, albo my też tęsknimy do Pana Jezusa. I to jest przesłanie Ewangelii, które daje nam wielkie pocieszenie, prawda? Że Pan nadejdzie, że pewnego dnia przyjdzie Pan Jezus. Ale teraz jest tak bardzo ważne, żebyśmy byli gotowi na ten czas. I dlatego ja myślę, że Pan chce tak mocno nas uczulić na to, żeby słowo, które daje nam czytać, słuchać, żebyśmy starali się je żarliwie wykonywać. Żebyśmy nie zgubili żadnego słowa, które otrzymujemy, ale byśmy je wykonywali. Tak szczerze, otwarcie przed Panem. Ja chcę powiedzieć, że tu nie chodzi o takie wykonanie słowa, jak ktoś, kto powiedzmy na galerach pływa i musi wiosłować cały czas i czuje się zniewolony tym wiosłowaniem. Ale Pan, kiedy mówi, wykonuj moje słowo, to najczęściej prowadzi do tej miłości, że Pan Jezus Chrystus chce dać nam wszystko, aby Słowo Jego było wykonane. I wtedy człowiek, który słyszy, że ma wykonywać Słowo, przychodzi do Pana Jezusa i Pan daje. Daje wypełnienie. I to jest tak dobrze wiedzieć, że Pan Jezus Chrystus jest naszym przyjacielem, nie wrogiem. Nie kimś, kto jakby wykazuje, że nie nadajemy się do niczego, który odrzuca sobie tak jak kogo, kto mu się nie podoba, to go odrzuca. Ja takiego Pana nie znam. Pan Jezus mówi do Ojca, jeszcze zaczekaj. Jeszcze rok, jeszcze obkopię to drzewo. Jeszcze spróbuję, jeżeli nie wyda plonu, wtedy najwyżej. Ale jeszcze teraz, jeszcze nie. To jest nasz Pan, który się stawia za nami. Nigdy nie zgódźmy się z taką jakąś wersją, że Pan Jezus tak sobie wyrzuca, komu się nie podoba, to tego tam wyrzuci, tego tam. Toczy się walka o każdego z nas, o każdego chrześcijanina, który został ochrzczony na tej ziemi. Toczy się bój. Ten bój toczy nasz Pan Jezus Chrystus, ale człowiek, kiedy nie wierzy, ginie. Bo jak można powiedzieć, tylko dzięki wierze może korzystać z tego wszystkiego, co Bóg daje nam w Jezusie Chrystusie. Ale kiedy traci wiarę, zaczyna ginąć. Traci jakby kontakt z Bogiem. I wtedy zaczyna się wiele złych rzeczy w jego życiu dziać. Kto zaś się łączy z Panem, jest z nim jednym duchem. I wtedy jest to jedno pragnienie bycia wieczności z Bogiem. Miłość, radość, szczęście, oczekiwania. A tym bardziej, jeżeli wiemy, że oczekujemy, to oczekujemy żarliwie, tak? Z gorliwością. Nasze oczekiwanie jest jak oczekiwanie dziecka, co kiedyś mówiliśmy wiele razy. Że dziecko, kiedy mu się powie, że ktoś przyjdzie, to nie da spokoju. Będzie się pytało, kiedyż to będzie. Kiedyż to nastąpi w końcu. I widzimy te dusze pod ołtarzem. One też, jak dzieci, kiedyż Panie nastąpi ten czas? Kiedyż to się w końcu stanie? Takim przesłaniem dla nas, takim wspaniałym właśnie, które płynie też z tego opowiadania Pana naszego Jezusa Chrystusa, jest to, że On przyjdzie. I każdy, który wie, że On przyjdzie, niech będzie gotowy na spotkanie z Jezusem. Nie zawiedzie się. Każdy, który przyjdzie do Pana Jezusa i będzie chciał Jego siły, Jego pomocy, nie zawiedzie się. Pan Jezus jest blisko. Zauważyłem, że najczęściej, najbliżej odczuwamy Pana Jezusa, kiedy jesteśmy najsłabsi. Kiedy potrzebujemy bardzo Jego pomocy. Wtedy On jest najbliżej nas. Wtedy widzisz tak, jakbyś mógł rękę wyciągnąć i dotykasz się Pana Jezusa Chrystusa. Wtedy bardzo potrzebujemy Jego. I On to widzi. I tak bardzo nam się wtedy przybliża. Kiedy nie ma takiej potrzeby, wydaje nam się, że On jest tak bardzo daleko. I wtedy też mamy iść zgodnie z wiarą, którą mamy. To jest właśnie nasz Pan. Kiedy przychodzi jakieś doświadczenie, to wtedy przychodzi Pan Jezus i jeszcze bliżej jest. I wtedy masz taką radość, takie szczęście wewnętrzne swoim. I wtedy jakby wiesz, Panie, ja Ci dziękuję, że Ty mnie znowuż wzmocniłeś. Ja wiem, że chcesz mi też przez to pokazać, że nadejdzie doświadczenie, do którego mnie przygotowałeś teraz. Ja zauważyłem, że Bóg się nie bawi człowiekiem, że nie rzuca tak doświadczeń sobie na człowieka, żeby pobawić się i popatrzeć, jak teraz człowiek szamocze się na ziemi w doświadczeniu. Nie. Takiego Boga nie ma. Bóg, kiedy daje doświadczenie, daje wyjście z doświadczeniem. Zawsze. A wcześniej przygotowuje człowieka na doświadczenie. Wiele razy tak czyni Bóg. Najczęściej przed doświadczeniem, zwróćcie uwagę, zobaczycie to samo. Przed doświadczeniem jest taka wspaniała, taka jakby komfortowa społeczność z Bogiem. Taka niczym niezasłużona, ale taka jasna, przejrzysta. I później najczęściej przychodzi doświadczenie dopiero. Wtedy pamięć o tym, co Bóg nam dał, wtedy pozwala nam to przejść. No popatrzmy, jak z Egiptu wyszedł Izrael, prawda? Najpierw co Bóg im dał? Przeżycia, takie zdrowe przeżycia. Widzieli znaki, cuda, widzieli morze rozstępujące się, a później dopiero przyszły doświadczenia pustyni. I tak samo z nami jest. Bóg się nie zmienił. Jesteśmy wdzięczni Mu za to, że On takim jest dla nas tak samo. Że nie rzuca nas sobie tak, jakby się bawił nami, ale wszystko czyni z mądrością i w miłości swojej. Nie wierzmy w diabelskie kłamstwa, że jest taki Bóg, który by się bawił człowiekiem. Takiego Boga nie ma. Diabeł jest tym, który się bawi. Popatrzmy, że my się łączymy z Panem wtedy. I nasze oczekiwanie jest podobne oczekiwaniu Pana Jezusa Chrystusa. W tej chwili Pan Jezus jest w nas, pośród nas, w Duchu Świętym. Jest z nami. Powiedział, że nie zostawi nas samych, nie zostawi nas sierotami. Pośle Pocieszyciela, przyjdzie do nas. Jest to takie szczęśliwe, że Duch Święty zamieszkał nasze wnętrza i możemy widzieć, jak dba o nas, jak starannie przygotowuje nas na spotkanie z oblubieńcem. To jest coś wspaniałego, że przyszedł ktoś, kto naprawdę chce, abyśmy byli gotowi, Duch Święty. Naprawdę chce, abyśmy byli gotowi na spotkanie z Jezusem. Tacy święci, czyści, nieskalani. Dlatego jest tu powiedziane, że my jesteśmy społecznością Ducha Świętego. Społecznością, w której Duch Święty czyni odpowiednie dzieło z nami. Daje nam dary, jak chce. Wzmacnia nas, posila. Dodaje otuchy. Często. Pociesza. Jest to dla nas taką wielką radością, że Duch Święty i oblubienica mówią: przyjdź, Panie Jezu, tak? Czytamy. Przyjdź, Panie Jezu. To jest takie wspaniałe, że Duch Święty razem z nami chciałby też, żeby to nastąpiło. Jak najszybciej. Abyśmy mogli spotkać się z Jezusem. Widzimy tutaj miłość Ducha Świętego do nas. Nie to, że Duch Święty teraz przyszedł i chciałby zagarnąć dla siebie nas i jak najwięcej mieć nas dla siebie, ale chce, abyśmy się spotkali. I to jest takie wspaniałe wiedzieć, że Bóg posłał nam dobrego Pocieszyciela, który zawsze zawiadamia nas o tym, że przyjdzie Jezus. Nie ociągaj się. Nie odwlekaj, jeżeli coś musisz zrobić. Bądź gotowy. Bądź zawsze gotowy na spotkanie z Jezusem. W Objawieniu w 14 rozdziale i 13 wierszu czytamy takie słowa, które mówią nam o tym, kiedy człowiek zakończa tą pielgrzymkę tu na ziemi. I usłyszałem głos z nieba mówiący: napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich. Uczynki ich bowiem idą za nimi. Popatrzmy, że to, co dzisiaj my możemy uczynić na ziemi, tak jak Pan Jezus nam poddaje, jak w Nim mamy przygotowane, to wszystko pójdzie za nami. I to wszystko będzie też takim jakby rozświetleniem, takim jak w Księdze Objawienia dalej jest powiedziane, takim bisiorem, który będzie przyobleczony. Kościół. Każdy człowiek, każdy z nas, to są te dobre uczynki świętych, czyste uczynki świętych. I one pójdą za każdym z nas. Tak jak my przeżyjemy dzisiaj to życie, dzisiejszy dzień i następny, te wszystkie sprawy, które dokonamy tu na ziemi, one pójdą za nami. Ale popatrzmy, że tylko ten, który będzie chciał być gotowy na spotkanie z Jezusem, ten będzie starannie pracował nad każdym dniem. Będzie czujny i trzeźwy, prawda? Ponieważ chce się spotkać z Jezusem. Ja widzę, że Kościół to nie jest coś takiego, które zapomina o przyjściu Pana, tylko rozkoszuje się dniem codziennym. Bo jest powiedziane, jeżeli tylko na tej ziemi w Jezusie pokładamy nadzieję, to jesteśmy najbardziej pożałowani jak godnymi ludźmi. Bo przecież my łączymy nadzieję z Panem bycia wieczności, z Bogiem zawsze. I dlatego chcemy być gotowi na spotkanie z Jezusem. Dlatego mówię, Duch Święty chce, abyśmy nie zaniedbywali żadnego dnia, abyśmy każdy dzień wiedzieli, że On nas przybliża do spotkania z Jezusem. Ale my tego dnia możemy coś uczynić, co będzie tym, co pójdzie za nami. Pan Jezus powiedział nawet taką rzecz. Powiedział tak, jeżeli człowiek uczyni coś dobrego, to niech się nie chwali tym. Bo jeżeli będzie się chwalił tym i będzie różnym ludziom opowiadał, to odbierze chwałę już na ziemi. Ale niech to trzyma w tajemnicy, aby Pan to widział, a wtedy odbierze chwałę gdzie? Wieczności. Dlatego jeżeli żyjemy dla Pana i postępujemy w czymś dla Pana, widzimy, że o pewnych rzeczach możemy powiedzieć, ale pewne chcemy zatrzymać. Chcemy, żeby chwałę odebrał Bóg w nas i przez nas. To jest takie bardzo ważne, mieć i trzeźwość i w tej sprawie. Wiedzieć, co można powiedzieć, a czego nie można powiedzieć. Paweł mówił jakby w przystępie głupoty o pewnych rzeczach mówił. Zmusiliście mnie do tego. Ale raczej wolę się chwalić swoją słabością i tym, kim jest Jezus, który dokonuje swego dzieła we mnie, niż tymi wszystkimi rzeczami. Ale oddał chwałę też Bogu i w tym. Popatrzmy, że musimy trzeźwo tak zbierać sobie te skarby. Tak jak ktoś, kto oszczędza, powiedzmy. Trzeźwo i czuli, no nie to, że rozprzestrzeni zaraz, nazbierał trochę i już porozrzucał. Ale tak spokojnie zbieramy te nasze skarby tam w niebie. Wiemy, że gdzie nasz skarb, tam i serce nasze będzie, prawda? Wszyscy jesteśmy tymi, którzy przygotowujemy się na spotkanie z Jezusem. Nie zaniedbajmy tego. Żadne najwspanialsze nawet sprawy tu na ziemi nie dadzą nam tego, co być w wieczności z Bogiem i podziwiać Pana naszego. Nie widzieliśmy Jezusa. Wiemy tylko, że jest tak potężny, że napełnił sobą wszystko, że jest tutaj w nas i pośród nas. Nie widzieliśmy twarzy Pana Jezusa Chrystusa, nie widzieliśmy Jego oblicza, ale kiedyś staniemy przed Nim, będziemy oglądać Go na zawsze, wieczności. Tego, który umiłował nas i oczyścił nas swoją krwią i który przyjdzie po nas, po wszystkich, którzy czekają na Jego przyjście. i ten dzień nadejdzie. Dzień jedyny i niepowtarzalny. Takim wspaniałym dniem, jak śpiewaliśmy, o cudny dzień, o cudny czas, jest ten czas, kiedy spotkaliśmy Jezusa Chrystusa i On oczyścił nas z naszych grzechów. W tym momencie staliśmy się gotowi, aby podjąć się pielgrzymki, przygotowywania na spotkanie z Nim. Ale ten najwspanialszy dzień to jest dzień, w którym przyjdzie Jezus Chrystus po swoim Kościół, po swoją oblubienicę. Bądźmy gotowi na ten dzień. W 15 rozdziale 1 listu do Koryntian. W 58 wiersz. Apostoł Paweł napisał tu tak. A tak, bracia moi, mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny Panu. Popatrzmy, co apostoł Paweł mówi do nas też wszystkich skierowane. Abyśmy byli stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana. Zwróćcie uwagę, ja zauważyłem coś takiego. Jeżeli nie będziesz pewny tego, że pracujesz u Jezusa Chrystusa, że Pan Jezus Chrystus jest tym, który zlecił Ci tę pracę, że On jest Twoim Panem w tej pracy, dopóty będziesz się rozglądał, czy inni pracują również. I będziesz uzależniał swoją pracę od tego, czy inni pracują. Ale kiedy będziesz wiedział, że Pan przyjął Cię do pracy dla siebie, to będziesz patrzył już tylko na Pana i wykonywał pracę. Będziesz gotowy na to, by spotkać się z Jezusem Chrystusem. Nie patrzmy się na to, czy inni pracują, ale my pracujmy dla Pana. Wykonujmy pracę, do której przeznaczył nas Jezus Chrystus, wiedząc, że trud pracy nie jest daremny. Prawda? Nigdy nie rezygnujmy, dlatego że ktoś zrezygnował. Bo w tym momencie pokażesz, że pracowałeś dla własnej chwały, aby Cię inni widzieli. Ale kiedy pracujesz dla chwały swego Pana, to czy to ma znaczenie? Oczywiście Twoje serce będzie bolało z tego powodu, że ktoś rezygnuje, ale Ty nie zrezygnujesz, ponieważ chcesz się spotkać z Jezusem, prawda? To jest takie bardzo ważne. Musimy to rozumieć. Chrześcijaństwo to nie jest coś nijakiego. To jest rzeczywiste życie z Bogiem, oczekiwanie na przyjście Pana, podziwianie znaków i cudów ma swoją wartość. Ale widzimy, że wielu chodziło za Jezusem, dlatego że jeść dostali. Wielu chodziło, że widziało znaki i cuda. Ale oni, co? Jezus powiedział, że oni są niewierzącymi. On wiedział, że w ich sercu nie ma wiary. Że oni biegają za Nim, dlatego że są atrakcje jakieś przy tym. Ale człowiek, który uwierzył w Jezusa, nie chodzi dlatego, że się znaki i cuda dzieją. I wtedy jest na odpowiednim, powiedzmy, pułapie emocji. Ale chodzi z Jezusem dlaczego? Dlatego, że umiłował Go. I wtedy wspaniale, kiedy się dzieją znaki i cuda. Wspaniale, kiedy objawiają się dary Ducha Świętego. Niech się to jak najwięcej dzieje. Ale niech to będzie zbudowane na oczekiwaniu. Na gotowym oczekiwaniu. Nie znajdę nigdy zaspokojenia mego serca tu na ziemi, dopóki nie spotkam Pana, tak? Powiedzmy to sobie. Nigdy nie znajdę. Nic nie jest w stanie zapełnić mego serca. Dopiero będzie pełne wtedy, kiedy spotkam się z Jezusem. I to nam wtedy nie pozwoli znaleźć wszystkiego w tym, co mogłoby nas otoczyć. Ponieważ przyjście Pana jest dla nas tak bardzo ważne i cenne. Bądźmy jak panny mądre, które oczekują i są gotowe, aby się spotkać. Dlatego mówiłem o słowie. Nie pozwólmy się okradać ze słowa. Ja chcę powiedzieć, że zbyt wielu jest chrześcijan, którzy nie rosną, słuchając Boże Słowo. Pozwalają po prostu, że Słowo jest im wykradane. Wychodzą i później znowuż wracają. Już nie mają tego Słowa w swoim sercu. Trzymajmy jak skarb, jak coś drogocennego. Dzisiaj dowiedziałem się następną rzecz, która jest tak ważna, którą Pan mi pokazuje, że ma dla Niego znaczenie. Abym to wykonał, a teraz wezmę to i będę czynił. Prawda? Powiedzmy tak, że... O, Rysiek będzie takim egzemplarzem. Rysiek bardzo długo nie pracował, powiedzmy, na tokarkach, prawda? Kiedyś się nauczył pracować, ale później długi czas nie pracował. I kiedy wrócił z powrotem do pracy, musiał z powrotem zacząć poznawać tokarki. Ale gdyby cały czas pracował, przecież on by miał to wszystko, mógłby zamkniętymi oczami odpowiednie guziki dotykać i tak dalej, prawda? Co spowodowało, że ponownie musiał się tego nauczyć? Brak kontaktu z tą tokarką. Co się dzieje z chrześcijaninem, że ponownie musi się uczyć tych samych prawd? Brak kontaktu z tymi prawdami. Wykonywania ich na każdy dzień powoduje to, że on znowu musi je na nowo poznawać, ale gdyby je stosował, to nie musiałby je poznawać, bo on żyje tymi prawdami, tak? I wtedy się bardzo w sercu zapisuje nawet, gdzie te prawdy są zapisane w Biblii. I ten człowiek może powiedzieć, to jest zapisane tutaj, to jest zapisane tutaj, to jest to, czym żyję i wiem, że to jest wolą mojego Pana. I to jest wtedy tak, nie tylko, że zapisane tu, ale i w sercu. I człowiek żyje tą prawdą. To jest, mówię, bardzo ważne, aby każdy z nas mógł być gotowy na spotkanie z Jezusem. Przecież to tak jest ważne, żebyśmy kiedyś w wieczności mogli się cieszyć. Bracie, siostro, nie zmarnowaliśmy czasu, który darował nam Pan. Myśmy go wykorzystali tak, jak chciał nasz Pan. Widziałeś, tam upadłeś, podniosłeś się. Tutaj potknąłeś się, zobaczyłeś to, wstałeś, a tutaj pomogłeś komuś, widzisz? I tak nawzajem, razem idąc, można powiedzieć, pomagając sobie, dodając sił i otuchy, mówimy, Pan nadejdzie, tak? Pośród tych wszystkich doświadczeń i prób, kiedy wychodzimy do świata i musimy stoczyć bój wiary, wracamy i mówimy znowuż, Pan nadejdzie. Jesteśmy tymi, którzy oczekują na przyjście Pana. Nie jesteśmy tymi, którzy chcą po prostu mieć jakąś religię, żeby się spotykać, omawiać słowo, śpiewać pieśni, później się rozejść i zapomnieć, że nadejdzie Jezus. To jest tragedia człowieka, jeżeli może słuchać Słowo Boże o Jezusie i zarazem nie przygotowywać się na spotkanie z Jezusem. To wtedy jest tragedią dla tego człowieka. Bo kiedyś, kiedy przyjdzie Jezus, to co On będzie robił? Pan Jezus powiedział, co tacy ludzie będą robić? Będą zgrzytać zębami. Wtedy dopiero będą szaleć, widząc, że byli tak blisko i nie poszli za głosem Pana. Nie usłyszeli tego, ja przyjdę. Nie zrezygnuj, ja przyjdę. Każdy dzień, można powiedzieć, to nam mówi, że Jezus nadejdzie. Każdy następny dzień mówi, ja przyjdę. Czuwaj, bądź gotowy. W Mateusza, w 16 rozdziale, aby Pan jeszcze bardziej napełnił nas. Tak bardzo potrzebujemy pełni Ducha, Jego obecności. Dobrze znane nam słowa tutaj, które ostatnio też sobie czytaliśmy. Od 24 wiersza, 16 rozdział. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał na duszy swej, szkodę poniósł. Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. Zaprawdę opowiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzał Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. Popatrzmy, ja chcę jeszcze raz powiedzieć, co mówi Duch Święty. Duch Święty mówi do nas, że Pan Jezus nie oskarża nas. To jest pierwsze podstawowe. Jego słowa nie są słowami oskarżenia człowieka. Są słowami pokazującymi, jak powinniśmy postąpić. Nigdy nie przyjmujmy słów z Biblii jako coś, co by nas oskarżało. W tej chwili ono nam mówi, jak powinniśmy postąpić, ale kiedy nie postępujemy w ten sposób, mówi nam, że nie jesteśmy posłuszni Bogu. Pan Jezus mówi, jeżeli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Jakby niech się przyjmie do tej pracy u Pana. Do pracy, która kosztuje, ale wtedy będzie mógł być w wieczności. Pan odda za każdy uczynek, który został dokonany w Nim. Zapłata przyjdzie razem z naszym Panem. To jest tak jak, powiedzmy, widzimy to na każdy dzień, prawda? Pracujemy cały miesiąc, jeżeli ktoś pracuje w jakiejś firmie państwowej i później, powiedzmy, 10 jest wypłata. Właśnie na przyjście Jezusa Chrystusa. I będzie już wiedział, co zrobić z tym dniem, prawda? będzie na uczcie weselnej. Będzie razem z Ojcem, wśród aniołów, razem z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, z apostołami, z patriarchami, z braćmi i siostrami, którzy umiłowali przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Tak? Tak jest też w Biblii to napisane. Którzy umiłowali przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Liście do Galacjan, Efezjan. Jest to bardzo ważne dla nas. Pan Jezus, nadejdzie. To jest pewne. To jest pewniejsze. Nawet można powiedzieć może głupio nad to, że tu jesteśmy. To, że Pan przyjdzie. Ponieważ On sprawił, że tu jesteśmy. Pokazał nam się przez różne doświadczenia, które nam dał. Ja zauważyłem, że bardzo dobrze jest zastosować Bożą lekcję. Przypominać sobie, co Bóg dał mi w czasie tej pielgrzymki. Zobaczy, ile wtedy zwycięstwa się pojawia. Nie musisz opowiadać tego nawet komuś. Jeżeli chcesz, możesz się podzielić, ale przypomnij sobie, jak Cię Bóg wyprowadził z tej sytuacji. Jak Cię pobłogosławił w tej. Jak Ci skarcił w tej. Przypominaj to sobie i zobaczysz, jak Twoja wiara będzie coraz mocniej ugruntowana. Nigdy nie daj sobie wydrzeć tego, co takie, można powiedzieć, takiego bliższego bycia z Bogiem. Tego, w czym Ci Bóg dał doświadczyć. A kiedy przychodzi doświadczenie Twojej wiary, wtedy możesz to jakby, to wszystko jest jakby cząstkami złożonymi, takimi elementami tej tarczy. To, co Bóg dał Tobie i mi w czasie naszej pielgrzymki. Nigdy tego nie daj sobie wydrzeć, a przypominaj sobie jak najczęściej. Nawet wtedy, kiedy stoczyłeś bój z diabłem i wygrałeś go w imieniu Jezusa. Przypominaj to sobie. Wtedy nie będziesz miał takich głupich myśli, że to wszystko jest nierealne, nieprawdziwe. To chyba jest jakiś wymysł. Diabeł takimi myślami atakuje ludzi wierzących. Ale wierzący ma co? Ma tarczę wiary. Na tej tarczy może być wiele znaków od uderzeń diabelskich, ale one odpowiadają. Pan uczynił to. Pan powiedział. Pan pokierował. Pan napełnił. Pan uzdrowił. Pan uwolnił. Pan pobłogosławił. Pan napełnił mądrością. Tak? I wiele takich spraw w naszym życiu niech nigdy nie umknie naszej uwadze. Niech one będą zapisane wyraźnie też w Twojej i mojej pamięci i przypomina je sobie. Nie zaniedbuj tego. Usiądź sobie, powiedzmy, nie wiem ile tam, jakbyś chciał częściej, może częściej wielbiąc tym Pana, ale usiądź sobie i pozwól własnemu sumieniu, sercu, własnej duszy powrócić do tych wspaniałych przeżyć z Bogiem. I dziękuj za nie Bogu i zobaczy, co się będzie działo wtedy z Tobą. Jak zacznie wzrastać w Tobie radość, szczęście, że Bóg jest Twoim Bogiem i że warto oczekiwać na przyjście Pana. Wtedy jakby te wszystkie takie wątpliwości pryskają, uciekają. Ja zauważyłem, że mówię, tak pewnego dnia, kiedy diabeł próbował atakować mnie taką właśnie myślami niewiary, to sobie przypomniałem, jak kiedyś on mnie zaatakował w sposób taki wyraźny. I wtedy też musiał prysnąć. Jakby pozwoliłem sobie przypomnieć jego atak i odpór w imieniu Jezusa przez krew Pana i zwycięstwo. I wtedy też to uciekło. Dlatego mi tak ważne jest sobie przypominać. Bóg powiedział do Izraela co? Abyście sobie każdego roku przypominali, jak ja was wyprowadziłem z Egiptu. I abyście opowiadali to swoim dzieciom. Aby i one wiedziały, jak mocarną dłonią Bóg wyprowadził was z Egiptu. I mam też o tym pamiętać, jak Bóg nas wyprowadził z Egiptu, jaką zastosował metodę do nas. I wtedy też często możemy wtedy też innym pomóc. I wtedy wiemy, oczekiwać na przyjście Pana jest warto. Warto jest. Ja zauważyłem, że ludzie jakby często wracają do starego życia. Wracają do jakichś przeżyć złych ze starego życia. A co jest powiedziane w Biblii? Myślcie o tym, co? Miłe. Co przyjemne. To jest właśnie to. To jest to. To przeżycia z Bogiem. To jest bardzo miłe i przyjemne dla nas. O tym mamy myśleć i o tym mamy sobie przypominać. I to nam właśnie też pozwala wzrastać. I nie zapominać, że jesteśmy cząstką Jezusa tu na ziemi. W liście do Efezjan, w 2 rozdziale. Stosujmy to, nie zapomnijmy o tym. Popatrzmy, to co już kiedyś omawialiśmy, już bardzo dawno, od 8 wiersza. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. To jest 2 razy powiedziane o uczynkach. My mamy wiedzieć, że nie z uczynków, prawda, jesteśmy zbawieni. Z jakich uczynków? Wiemy jakich, prawda? Z uczynków zakonu. Ale co jest powiedziane dalej? Że Bożym dziełem jesteśmy w Jezusie Chrystusie przeznaczeni do dobrych uczynków. Do tych, które przygotował Bóg dla nas, abyśmy je wykonywali. I człowiek, który chce wykonywać Boże uczynki, uczynki wiary, musi być wpatrzony w swojego Pana, Jezusa Chrystusa. Ponieważ patrząc na Niego, dopiero mogę naprawdę korzystać z tego, co On dla mnie przygotowuje. I te wszystkie uczynki, jakie mogę uczynić, to tylko w Nim. Aby On odebrał chwałę, cześć i uwielbienie. Pan Jezus Chrystus. I jest taką modlitwą też moją, aby On nas prowadził poprzez każdy dzień i dokonywał w nas to, co jest miłe Ojcu, abyśmy byli gotowi uczynić to, co jest przygotowane przez Boga dla nas. I dlatego tak ważne jest, byśmy pamiętali, że przyjdzie Pan. I wtedy człowiek jest bardziej gotowy uczynić to, co przychodzi nam na serce i co Bóg chciał, abyśmy uczynili i ku czemu daje nam siły i pragnienie. I abyśmy to dokonali i wykonali to. To jest właśnie to, że każdy jeden dzień został przez naszego Ojca przygotowany tu na ziemi. Tak jeszcze pokrótce, idąc jakby przez list Jakuba. 2 rozdział, 17 wiersz. Jakub mówi tak, znane nam słowa. Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Wiara, jeżeli nie ma tych uczynków w Jezusie Chrystusie, tych dobrych uczynków, martwa jest. My musimy patrzeć na Jezusa. Musimy, ponieważ On jest naszą siłą. On jest błogosławieństwem od Boga. Kiedy jestem wpatrzony bardziej w Pana, to wtedy wiem, skąd nadchodzą moje siły. Wiem, do kogo wołam. Kogo wzywam. Kto jest bliski memu sercu i kto jest gotów poprowadzić mnie w wypełnianiu woli Ojca. Ja nie jestem w stanie sam siebie wykonać woli Ojca, ale w Jezusie Chrystusie tak. I dlatego wiara w Jezusa pozwala mi szukać Jego, aby wykonać wolę Ojca. Wzywać mojego Pana, Jezusa Chrystusa w każdej jednej sprawie. Wzywajmy Pana. On zawsze nadchodzi i zawsze daje odpowiednie działanie. Wzywajmy Go. Chociaż Go nie widzimy. Niech te słowa dokonują w nas to, z czym zostały posłane przez naszego Pana. Jeszcze parę wierszy z Ewangelii Mateusza. Dlatego tak jak mówiłem, słowa, które słuchamy w zgromadzeniu, czy gdzieś czytamy słowo, czy gdzieś po prostu z kasety słuchamy, rozważajmy te słowa. I wypełniajmy to, które przychodzi od Pana. Tutaj Pan Jezus powiedział nam taką też przypowieść o siewce i o roli, na jaką pada ziarno. Popatrzmy. Wysłuchajcie więc podobieństwa o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, kto jest posiany na drogę. Popatrzmy, jak może być słowo niezrozumiałe. 13, 18. Mówiłem inaczej? Nic nie mówiłem. No to sobie pomyślałem. I właśnie. A myślałem, że lubi. I zwróćmy uwagę, że człowiek, który chce chodzić z Panem, musi rozumieć, dlaczego słucha słowa. Dlaczego ono mu jest potrzebne i do czego ono mu posłuży. I kiedy to rozumie, to będzie trzymał to słowo i będzie je spożywał, jakby karmił się nim. Nie wypuści go z tego wnętrza. A posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje. Ale nie ma w sobie korzenia, na to jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. Też i tak widzimy, że się dzieje. Zawsze musimy jedno pamiętać. To jest Słowo Boże. To są słowa, które Bóg kazał przekazać braciom naszym i spisać, abyśmy mogli je czytać dzisiaj. Jeżeli tego nie zrozumiemy, a tylko uniesiemy się atrakcyjnością danego słowa, to wtedy rzeczywiście bardzo szybko przyjdzie z powrotem duch. Ale kiedy zrozumiemy, że to jest Słowo Boże, za którym stoi Bóg, wtedy możemy je spokojnie wziąć i spokojnie jakby przeżuwać. Nawet zwierzęta czyste kiedyś były te, które przeżuwały. Nie te, które całymi ochłapami zjadały te mięso, ale te, które przeżuwały. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata, ułuda, bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. Mi się zdaje, że stan tych ludzi jest najgorszy. Rozumieć, co mówi słowo, ale zarazem przez umiłowanie raczej tego swojego życia. Jezus mówi, kto by bardziej umiłował świat, ten poniesie szkody na duszy swojej. Jeżeli bardziej ktoś umiłuje rzeczy tego świata, chociaż rozumie, że to mówi Bóg, to wtedy jest to chyba największą tragedią człowieka, kiedy stanie i nie będzie mógł być w wieczności z Bogiem. I zobaczy, że rzeczy tego świata odebrały mu wieczność. Kiedy rozumiał, o co Bogu chodziło w tej sprawie, a mimo wszystko nie poszedł według woli Bożej. Ale najwspanialsze jest to, że tu się nie kończy słowo Pana, że ono sięga dalej. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słowa słucha i rozumie. Ten wydaje owoc jeden stokrotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. Ja to widzę to tak. To jest ten, który przyjął się do pracy dla Pana i zaczyna pracować. Po prostu zaczyna pracować w winnicy. I zbiera plon tej pracy. Dla Pana sieje. I zbiera plon. To jest ten, który zrozumiał, o co tu chodzi w tym chrześcijaństwie i zdecydował się i poszedł. Rzucił siebie wszystko i przyjął się do służby dla Pana. Chociaż wielu mogłoby wtedy wytykać, czy to warto, czy to się opłaca, a skąd to wiadomo? On wie, że chce być z Panem. Chce, żeby coś za nim poszło, kiedy pójdzie do Pana, prawda? Paweł kiedyś powiedział, kto to jest chwałą Pawła tu na ziemi? No, ci, którzy zostali nawróceni przez Niego. Wyście chwałą moją przed obliczem Pana, kiedy stanę przed Panem. Pracujmy w winnicy Pana spokojnie i wytrwale. Nie musimy się szarpać, nie musimy zaorać pola w jeden dzień, aby później już nie mieć co robić, ale spokojnie orajmy, głęboko i dokładnie. Wykonujmy to jako dla Pana. Wiedząc, że Pan miłuje nas i chce nam błogosławić w tej pracy. To jest takie wspaniałe wiedzieć, że spokojnie możemy to wykonywać. W Bożym pokoju. Nie spóźnimy się. Pan wiedział, kiedy nas przywołać do siebie. Czy rozumiemy to? Dlaczego jesteśmy tu jeszcze na ziemi? Popatrz, kiedy twój brat słabnie, wtedy możesz powiedzieć, a co mnie obchodzi mój brat? Ważne, żebym ja był z Panem. Ale możesz też powiedzieć, pójdę ratować mojego brata. Zostawię na razie to pole i pójdę ratować mojego brata. Pan Jezus powiedział kiedyś taką przypowieść też. 100 owiec i pasterz, który zostawia 99 owiec, a idzie ratować jedną. I wielka radość jest z niebie z tej jednej uratowanej. Można powiedzieć, że 99 zostawił w tym momencie w zagrożeniu, aby uratować jedną. I to jest miłość. Czasami ktoś mówi, ja mam tak ważną pracę dla Pana, że ja nie mogę pójść ratować kogoś, ja nie mam czasu nawet na to. Ja teraz pracuję dla Pana i w tym momencie czasami może być tak, że wcale już nie pracuję dla Pana. Pracuję dla siebie, dla własnej satysfakcji, dla własnej ambicji. Jest powiedziane w liście do Rzymian, przeczytajmy to sobie, w 2 rozdziale. Te słowa są bardzo ważne też. To jest powiedzmy od 6, byśmy doczytał tego wcześniej. O Panu Jezusie, który odda każdemu według uczynków Jego, tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci nieśmiertelności, da żywot wieczny. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Tak utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe, naprzód Żyda, potem i Greka. A chwała i cześć i pokój każdemu, który czyni dobrze, najpierw Żydowi, potem i Grekowi. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę. Popatrzmy, że czasami może być tak, że ktoś może zabiegać o własną chwałę, a nie o to, żeby Pan był uwielbiony. Człowiek, który pracuje dla Pana, jest wolny, aby pójść. Popatrzmy, ktoś mógł powiedzieć, Paweł powiedział, że kiedy wszedł w pewne miejsce, znalazł tam drzwi otwarte do głoszenia Ewangelii, ale nie spotkał tam Tytusa. Jego serce było takie, co się dzieje z Tytusem? Zostawił to miejsce, chociaż drzwi były otwarte i poszedł szukać Tytusa. Bóg jest taki. Bóg błogosławi swoim sługom, którzy wiedzą, że pracą dla Pana jest ratowanie też. Nie tylko jakby tylko pewien jeden z elementów tej pracy. Mamy zabiegać o to, żeby Pan był uwielbiony, Jezus Chrystus. I wszystko, cokolwiek robimy, róbmy dla Niego. I będziemy wtedy błogosławieni. Jeżeli otwieramy usta, aby chwalić Pana, to otwierajmy je dla Pana, aby Pan był uwielbiony. Jeżeli ja zauważyłem, że na przykład jest tak, mogę się tak podzielić, że czasami jest tak zgromadzenie. Ktoś przychodzi, powiedzmy, i w tym momencie tak sobie możemy pomyśleć, czy będzie mu się podobała ta pieśń, którą zaśpiewamy. I to jest pierwsza głupota, którą może uczynić człowiek. Bo pieśni nie śpiewamy człowiekowi, lecz Bogu. Czy ta pieśń się będzie podobać Bogu? To jest podstawa tego, czy ją zaśpiewamy, czy nie. I wtedy jesteśmy szczęśliwi i wolni. Ale jeżeli będziemy chcieli to zrobić inaczej, to wtedy będziemy się zastanawiali, a może temu człowiekowi nie spodoba się taka pieśń, to zaśpiewamy sobie inną i wtedy to sobie się pojawi. Wtedy zaczniemy śpiewać sobie. Tak jak Wojtek dzisiaj u Iwonki opowiadał o tym, o Stegenie, jak chciał się modlić w pewnym miejscu i z murzynami wstyd mu było przed białymi. Wtedy zamknął okna i tak mi Pan powiedział, że wtedy, jeżeli on zamknie te okna, to Pan wyjdzie na zewnątrz. I on wtedy sobie może wołać i modlić się, nic to nie pomoże. I to jest to samo. Jeżeli my cokolwiek zaczniemy robić, żeby się podobać człowiekowi, w tym momencie możemy sobie od razu powiedzieć, Pana tu nie ma. Pan nie odda swojej chwały nikomu, jest powiedziane. Nie odda swojej chwały. Jeżeli my cokolwiek będziemy chcieli zrobić dlatego, żeby się przypodobać komukolwiek, a nie Panu, to jesteśmy na straconej pozycji, bo wtedy gdziekolwiek pójdziemy, będziemy robić to samo. A ja widzę coś więcej. Pan Jezus kocha każdego człowieka jeszcze bardziej niż my. Jeżeli my będziemy się chcieli przypodobać Panu, to Pan będzie wiedział, jak dotrzeć do serca tego człowieka i wtedy będzie to błogosławieństwo. Zdążyłem wyrywać się z tych takich kajdan diabła. Nie ma atrakcji dla człowieka. To nie jest teatr, to nie jest sztuka, to jest uwielbianie Boga i zbliżanie się do Wszechmogącego. I cokolwiek robimy, róbmy dla Boga, a Bóg będzie wiedział, co zrobić z tym zgromadzeniem. Zostawmy to wszystko w rękach Pana. To jest tak dobrze wiedzieć, że Jezus jest. Że On nie przestał istnieć jako Pan i Zbawiciel. Ale wiem, że taka pokusa istnieje. Żeby takie coś zrobić. Wiem, że to istnieje, ponieważ wiem, ile razy diabeł próbował atakować mnie taką pokusą, żeby nie zaśpiewać tego, aby zaśpiewać tamto. Coś bardziej takiego rytmicznego, powiedzmy, bo to takie poważne, to może się komuś nie spodobać. I mówię, diabeł próbuje tak wtedy kierować czymś w zgromadzeniu. Albo tego nie mów, bo to może komuś się nie spodobać. Powiedz coś innego. I wiem, że wtedy, kiedy Pan mnie wyprowadzał z tego zwycięska, to zawsze było błogosławieństwo. Zawsze. Kiedy na przykład miałem głosić słowo takie, a zły próbował, żeby coś lekkiego powiedzieć. I kiedy mimo wszystko powiedziałem to, co chciał Bóg, zawsze było Boże błogosławieństwo. I szczęście. Ale wiem, że istnieją takie rzeczy, że są takie próby przez diabła, żeby coś zrobić takiego. I wtedy zwróćmy uwagę, co się może stać w zgromadzeniu, kiedy takie coś się dzieje. Zgromadzenie zamienia się w teatr. I nie ma tam już Pana. Zaczyna się już gra. Gra, w której jest śpiew, słowo, modlitwa i rozejście. I wielu nie widzi przyjścia Pana. Nie ma tego oczekiwania. Są zgaszeni, zamknięci. To już jest religia. To nie jest zgromadzenie Boże. Tą religię można obudzić, kiedy tam wejdzie Jezus. Wystarczy, że wejdzie ktoś, kto naprawdę wierzy w Jezusa i zobaczy stan i sprzeciwi się temu stanowi i pomodli się do Jezusa o to zgromadzenie. Nie wyjdziesz, ale to zgromadzenie się nie nadaje do niczego, bo tam pomodlić się do Jezusa, aby coś się stało. Czasami może być w tym zgromadzeniu ktoś jeszcze, kto rozumie stan, ale czasami jest to taki ktoś, powiedzmy, najmniejszy, bo najczęściej najmniejsi najlepiej rozumieją stan zgromadzenia. Nie ci najwięksi, najmniejsi w zgromadzeniu. Ci ostatni, którzy wiedzą, że są słabi, potrzebują Jezusa. Oni najczęściej wiedzą, że potrzebny jest Jezus w zgromadzeniu. Często kiedyś ktoś powiedział coś takiego, że człowiek, który umie dobrze mówić, ten, kiedy będzie ktoś mu powie, słuchaj, powiedz słowo, nie ma sprawy, powiem słowo. On umie dobrze mówić, ale ten, który słabo mówi i ktoś mu powie, słuchaj, powiedz słowo, to wiem, ja muszę szybko do Pana. Ja nie jestem gotowy, żeby to powiedzieć. Ja Wam muszę powiedzieć, że ja jestem małomówny. Niewiele mówi. Jakby ktoś poszedł do pracy czy coś, jestem, nie mówię dużo. I dlatego wiem, że cokolwiek Pan czyni, to On zamienia właśnie coś takiego. Zamienia, a dodatkowo normalnie, jako cielesny człowiek jestem bardzo nieśmiały. Jako cielesny mówię, nie jako duchowy. Jako cielesny. I dlatego Bóg robi taką rzecz, bierze coś przeciwnego i stawia to na tym miejscu, żeby pokazać, że to jest Jego dzieło. Kiedyś wydawało mi się w ten sposób... Dobrze, idziemy dalej ze słowem. Z listu do Rzymian, 12 rozdział i 21 wiersz. Znane też nam dobrze słowa. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Zapamiętajmy sobie te słowa, ponieważ my czekamy na Pana. Nie możemy się dać zwyciężyć. Zło co powoduje? Zwróć uwagę. Zrobisz małe ustępstwo i zaraz cię ciągnie. Czy to warto? O, popatrz, inni mogą sobie siedzieć tam i robić to i to. Zwróćcie uwagę. Naprawdę, to jest takie... ja rozumiem coraz bardziej to słowo, co to znaczy. Jeżeli pójdziesz ratować brata, bądź ostrożny, żebyś nie miał udziału w grzechach, które on w tym momencie czyni. I założę na przykład wejść do domu gdzieś, gdzie jest po prostu wolność taka, jest tak po prostu lekko balansowanie między Bogiem a światem. Jest tak jakby świat i Bóg zarazem. I tak wejdziesz i tak siądziesz i po pewnym czasie sobie myślisz w ten sposób, no przecież oni tak samo wielbią Boga. Tak samo śpiewają Bogu, mówią o Bogu, znają Biblię. Czy ja nie przesadzam przypadkiem z tym ostrożnością wobec świata? Naprawdę, zaraz przychodzą takie myśli. Ale kiedy wyjdziesz z tego miejsca i staniesz przed Bogiem, od razu Duch Święty mówi, nie przesadzasz. Dobrze, że tak żyjesz. Ponieważ twoje serce jest otwarte. Oni nie mają tego, co ty masz. Oczekiwanie na Pana. Ich pociąga ten świat. I chociaż znają Biblię, chociaż się modlą i śpiewają. Ale kiedy wejdziesz w takie miejsce, zaraz diabeł przystępuje z atakiem. Mówiąc, przecież i ty tak możesz żyć. I widzisz, że żadna krzywda im się nie dzieje. Nie dajmy się nigdy oszukać. Zło musimy zwyciężać dobrem. Nie możemy nasiąknąć złem w żadnym miejscu. Dlatego też, kiedy wchodzimy w jakiekolwiek zgromadzenie, a widzimy, że nie jest wielbiony Pan, tak jak powinien być wielbiony, to my oddajmy Bogu chwałę, tak jak powinna być Mu oddana. Nie dlatego, żeby pokazać się innym, ale dlatego, żeby Pan coś uczynił z tym miejscem, aby diabeł przegrał, aby Pan zwyciężył. To jest tak bardzo ważne, zwyciężać zło. To jest jeszcze lepsze niż czynić zło, prawda? Zwyciężać zło, pokonywać przeciwności i być szczęśliwym, że mogę być błogosławieństwem. Kimś, kto wie, że pracuje dla Pana, prawda? Gdziekolwiek jestem, w domu, w zgromadzeniu, w szkole, w pracy, gdzie pracuję, dla kogo pracuję. Biblia mówi, cokolwiek robię, mam czynić jako dla Pana. To jest tak bardzo ważne, że my teraz pracujemy dla Pana. Nie pracujemy dla diabła. Nie pracujemy na jego po prostu plantacjach. Pracujemy u Pana, w winnicy Pana. I mamy wydawać dobry owoc. Powodem tego jest to, że mamy społeczność z Jezusem. I ostatnie już wiersze, chociaż wiele mógłbym czytać jeszcze. Z Efezjan, 4 rozdział. XIV wiersza. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie, przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało, spojone i związane przez wszystkie, wzajemnie się zasilające stary według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo miłości. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością, ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie, zewleczcie siebie starego człowieka wraz z Jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze i odnówcie się w duchu umysłu waszego. Obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga, sprawiedliwości i świętości prawdy. Niech tak będzie w każdym z nas. Nie pozwólmy sobie wykraść tego słowa. Stańmy mocno jako ci, którzy wyjęli odpowiednie uzbrojenie Boże, aby nie oddać tego, co Bóg dzisiaj nam dał. A przypominajmy sobie też i to, co otrzymywaliśmy od Pana wcześniej. Bądźmy gotowi spotkać się z Jezusem. To jest największa nasza radość, że spotkamy się z Panem. Tak, Maranatha? Przyjdź, Panie Jezu, możemy razem z Duchem Świętym, który chce, żeby ten dzień też nastąpił. Razem każdego dnia mówić, przyjdź, Panie Jezu, i być gotowymi na ten dzień. Wiedząc, że wszystko, co mam, mam w Jezusie Chrystusie. I teraz jeszcze może tak już zupełnie na zakończenie. Zwróćmy uwagę, jak bardzo ważne jest, żebyśmy ze sobą rozmawiali przez pieśni, hymn, psalmy. Dlaczego? Dlatego, że wtedy te wszystkie prawdy docierają też do nas. I możemy tymi prawdami oddawać chwały Bogu. Kiedy śpiewamy pieśń, a w tej pieśni jest powiedziane, znam imię nad imiona. Co to dla mnie znaczy? Że ja znam to imię, którym jest zbawienie, którym jest życie wieczne. Pan powiedział, że są tam tacy, którzy nie ujrzą śmierci, aż przyjdzie Pan. I tak sobie też ostatnio mówiliśmy. I tu są też tacy, którzy nie ujrzą śmierci, aż przyjdzie Pan, nad którym śmierć już nie ma władzy, ponieważ żyje w nas Jezus Chrystus. Amen. Trzymajmy tego mocno. Dopóki żyje w nas Jezus, dopóty my żyjemy. Tam jest, gdzie jest Duch Chrystusowy, tam jest życie. Bez Ducha Chrystusowego nie ma życia. Amen. Pomódlmy się do Pana.
Psalm 16. Miktam Dawidowy, strzeż mnie, o Boże, bo w Tobie szukam schronienia. Rzekłem do Pana, Tyś Panem moim. Nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Do świętych zaś, którzy są na ziemi, to są szlachetni. W nich mam całe upodobanie. Rozmnożą się boleści tych, którzy chodzą za cudzymi bogami. Nie złożę im ofiar z krwi i nie wezwę imion ich wargami swoimi. Pan jest działem moim i kielichem moim ty strzeżesz losu mojego. Część moja przypadła w miejscach uroczych. Także dziedzictwo moje podoba mi się. Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja. Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie. Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grób. Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Psalm 17. Modlitwa Dawida, wysłuchaj, Panie. Sprawiedliwej sprawy zważ na błaganie moje. Przysłuchaj się modlitwie mojej z warg nieobłudnych. Od Ciebie niech wyjdzie wyrok mój, niech oczy Twoje ujrzą prawość. Doświadczyłeś serce moje, nawiedziłeś nocą, wypróbowałeś mnie, nic nie znajdując. Złe zamysły nie przekroczą ust moich. Przeciwko występkom ludzkim, według słowa warg Twoich, unikałem dróg, na których grasują rozbójnicy. Umocnij kroki moje na ścieżkach Twoich, by nie zachwiały się nogi moje. Wzywam Cię, bo wysłuchujesz mnie, Boże, nakłoń ku mnie ucha swego. Wysłuchaj słowa mojego. Okaż cudowną łaskę swoją, Zbawco tych, którzy szukają schronienia w prawicy Twojej przed wrogami swymi. Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł. Przed bezbożnymi, którzy mnie gnębią, nieprzyjaciółmi, którzy mnie zawzięcie osaczają. Serce swe tłuszczem zarosłe zamknęli, a usta ich mówią wyniośle. Gdziekolwiek idziemy, otaczają nas. Wypatrują, jakby powalić na ziemię. Podobny jest do lwa, żądnego łupu i do lwiątka siedzącego w ukryciu. Powstań, Panie! Wystąp przeciw niemu, rzuć go na kolana. Niech mnie uratuje Twój miecz od bezbożnika. Ręka zaś Twoja od ludzi, Panie, od ludzi tego świata, których udziałem jest tylko to życie, a skarbów Twoich jest pełen brzuch ich. Nasyceni są synowie ich, a nadmiar swój zostawiają dzieciom swoim. Ale ja dzięki sprawiedliwości ujrzę oblicze Twoje. Kiedy się obudzę, nasycę się widokiem Twoim. Psalm 18. Przewodnikowi chóru, psalm sługi Pańskiego Dawida, który wypowiedział Panu słowa tej pieśni, gdy go Pan wybawił z rąk wszystkich nieprzyjaciół jego i z ręki Saula. Powiedział: miłuję Cię, Panie, mocy moja, Pan skałą i twierdzą moją i wybawieniem moim, Bóg mój, opoką moją, na której polegam, tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją. Wołam: niech będzie Pan pochwalony. I zostałem wybawiony od nieprzyjaciół moich. Ogarnęły mnie fale śmierci, a strumienie zagłady zatrwożyły mnie. Więzy otchłani otoczyły mnie, pochwyciły mnie sidła śmierci. W niedoli mojej wzywałem Pana i wołałem o pomoc do Boga mego. Z przybytku swego usłyszał głos mój, a wołanie moje doszło uszu jego. Ziemia zadrżała i zatrzęsła się, a posady gór się zachwiały. Zadrżały, bo rozgniewał się. Buchnął gniew z nozdrzy jego, a ogień pożerający z ust jego zionął. Węgle rozżarzone płonęły przed nim, nachylił niebiosa i stąpił. A ciemna chmura była pod stopami jego. Dosiadł cheruba i uleciał, i poszybował na skrzydłach wiatru. Ciemności uczynił zasłoną swoją, rozpiął wokół siebie jak namiot masy wody, gęste obłoki. Z blasku przed nim występowały obłoki jego, grad i węgle ogniste, i zagrzmiał Pan na niebiosach, a Najwyższy wydał głos swój, grad i węgle ogniste. Wypuścił strzały swe i rozproszył ich. Wypuścił liczne błyskawice i wprawił ich w zamęt. Ukazało się dno morza. i odsłoniły się posady świata od groźby Twojej, Panie, od tchnienia gniewu Twojego. Sięgnął z wysokości, pochwycił mnie, wyciągnął mnie z wód wielkich, wyratował mnie od potężnego nieprzyjaciela i od nienawidzących mnie, bo byli mocniejsi ode mnie. Zaskoczyli mnie w dniu udręki mojej, ale Pan był podporą moją. Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń, wyratował mnie, gdyż mnie umiłował. Wynagrodził mi Pan według sprawiedliwości mojej, oddał mi według czystości rąk moich. Strzegłem bowiem dróg Pana i grzesznie nie odstąpiłem od Boga mego, bo mam przed sobą wszystkie prawa Jego, a przykazań Jego nie odrzucam od siebie. Byłem wobec Niego nienaganny i wystrzegałem się niegodziwości mojej, przeto oddał mi Pan według sprawiedliwości mojej, według czystości rąk moich przed oczyma Jego. Z pobożnym obchodzisz się łaskawie, z nienagannym postępujesz nienagannie, z czystym okazujesz się czysty, a z przewrotnym postępujesz przewrotnie. Ty bowiem wybawiasz lud ubogi, lecz oczy wyniosłych poniżasz. Ty zaiste zapalasz pochodnię moją, Pan, Bóg mój, oświeca ciemności moje, gdyż z Tobą rozbijam drużynę, a z Bogiem moim przesadzam mur. Droga Boża jest doskonała. Słowo Pańskie jest wypróbowane, jest tarczą wszystkim, którzy w Nim ufają. Któż bowiem jest Bogiem oprócz Pana? Któż jest skałą prócz Boga naszego? Bóg, który mnie opasuje mocą i uczynił doskonałą drogę moją, nogi moje czyni rącze jak łani i na wyżynach postawił mnie. Ręce moje zaprawia do walki i ramiona moje napinają łuk spiżowy. Dajesz mi tarczę zbawienia swego i prawica Twoja wspiera mnie, a łaskawość Twoja czyni mnie wielkim. Dajesz szeroką drogę krokom moim i nie zachwiały się kostki moje. Będę ścigał nieprzyjaciół moich i dopędzę ich, a nie zawrócę, póki ich nie zniszczę. Rozbiję ich tak, że nie zdołają powstać. Padną pod nogi moje. Opasałeś mnie mocą do boju, przeciwników moich rzuciłeś pode mnie. Sprawiłeś, że nieprzyjaciele moi uciekli przede mną, a ja zniszczę tych, którzy mnie nienawidzą. Wołali, lecz nie było wybawiciela. Wzywali Pana, lecz im nie odpowiedział. Starłem ich jak proch na wietrze, usunąłem ich jak błoto na ulicy. Wyratowałeś mnie z waśni ludu, postawiłeś mnie na czele narodów. Lud, którego nie znam, służy mi. Na samo słowo jest mi posłuszny. Cudzoziemcy schlebiają mi. Cudzoziemcy upadają na duchu i drżąc wychodzą z twierdz swoich. Pan żyje. Niech będzie błogosławiona skała moja. Niech będzie wywyższony Bóg, mój Zbawiciel. Bóg odpłaca za krzywdy moje i poddaje mi narody. Ratujesz mnie od zaciekłych nieprzyjaciół. Wynosisz mnie ponad przeciwników, ocalasz mnie od męża gwałtownego. Przeto będę Cię, Panie, wysławiał między narodami i będę śpiewał imieniu Twemu. Zapewniasz wielką pomoc królowi swemu i okazujesz łaskę pomazańcowi swemu, Dawidowi i potomstwu jego na wieki. Psalm 19. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk. I do krańców świata dochodzą ich słowa. Tam na nich słońcu postawił namiot. A ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty. Raduje się jak bohater, biegnąc swą drogą. Z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca. I nic się nie ukryje przed jego żarem. Zakon Pana jest doskonały. Pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne. Uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze. Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze, i słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. Również Twój sługa oświecił się nimi. Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą. Uchybienia? Któż znać może? Ukryte błędy odpuść mi. Także od zuchwałych ustrzeż sługę swego, aby nie panowali nade mną. Wtedy będę doskonały i wolny od wszelkiego grzechu. Niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie, opoko moja i odkupicielu mój. Psalm 20. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Niech Cię wysłucha Pan w dniu utrapienia. Niech Cię wzmocni imię Boga Jakubowego. Niech Ci ześle pomoc ze świątyni i niech Cię wesprze z Syjonu. Niechaj wspomni wszystkie dary Twoje i niech przyjmie całopalenia Twoje, Sela. Niech Ci da to, czego pragnie serce Twoje i niech wypełni każdy Twój zamysł. Będziemy się weselić ze zwycięstwa Twego i w imię Boga naszego wzniesiemy sztandary. Niech Pan spełni wszystkie prośby Twoje. Teraz wiem, że Pan wybawił pomazańca swego. Wysłucha go z nieba swego świętego. Przez potężną pomoc prawicy swojej jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, lecz my chlubimy się imieniem Pana Boga naszego. Zadrżały im kolana i upadli, lecz my stoimy i trwamy. Panie, Królu nasz, pomóż, wysłuchaj nas w dniu wołania naszego. Psalm 21. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Panie, król raduje się mocą Twoją i weseli się bardzo zbawieniem Twoim. Spełniłeś pragnienie serca jego i prośbie ust jego nie odmówiłeś, Sela. Bo wyszedłeś mu naprzeciw z darami, które przynoszą błogosławieństwo. Włożyłeś na głowę jego koronę szczerozłotą. Prosił Cię o życie, dałeś mu je. Długie dni na zawsze, na wieki. Chwała Jego jest wielka, dzięki zbawieniu Twemu, wspaniałością i dostojeństwem okryłeś Go. Bo czynisz Go błogosławieństwem na zawsze, udzielasz Mu radości przed obliczem swoim. Król bowiem ufa Panu i dzięki łasce Najwyższego nie zachwieje się. Ręka Twoja dosięgnie wszystkich nieprzyjaciół Twoich. Prawica Twoja dosięgnie tych, którzy Cię nienawidzą. Uczynisz, że będą jak w piecu ognistym, gdy się zjawisz, Pan w gniewie swoim pochłonie ich, a ogień ich pożre. Wygubisz z ziemi ich pokolenia, potomstwo ich spośród ludzi, bo zamierzali zło przeciwko Tobie. Uknuli spisek, lecz nie przemogli. Ty bowiem zmusisz ich do ucieczki, cięciwe łuku swego nastawisz przeciwko nim. Powstań, Panie, w mocy swojej, a będziemy śpiewać i wysławiać potęgę Twoją. Psalm 22. Przewodnikowi chóru na nutę łania w czasie zorzy porannej psalm Dawidowy. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego? Boże mój, wołam co dnia, a nie odpowiadasz, i w nocy, a nie mam spokoju, a przecież Ty jesteś święty. Przebywasz w chwałach Izraela, Tobie ufali ojcowie nasi. Ufali i wybawiłeś ich, do Ciebie wołali i ratowałeś ich. Tobie zaufali i nie zawiedli się. Ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem, hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie. W wykrzywiają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże go ratuje, niech go wybawi, skoro go miłuje. Tyś mnie wydobył z łona, uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej. Na Ciebie byłem zdany od urodzenia, Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej. Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska, bo nie ma nikogo, kto by pomógł. Otoczyło mnie mnóstwo cielców, obległy mnie byki Baszanu. Rozwarły na mnie swą paszczę, jak lew, co szarpie i ryczy. Rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, roztopiło się we wnętrzu moim. Siła moja wyschła jak skorupa, a język mój przylgnął do podniebienia mego. I położyłeś mnie w prochu śmierci. Oto psy otoczyły mnie. Osaczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. Ty zaś, Panie, nie oddalaj się. Mocy moja, pośpiesz mi z pomocą. Ocal duszę moją od miecza, z psich łap.